Panie, oddajemy Ci to poselstwo. Panie, skryj nas pod Twoją cenną krwią, gdy będziemy teraz mówić o Twoim sądzie nad Egiptem i Babilonem. Panie, potrzebujemy Twojego miłosierdzia, Twojego oczyszczenia, przykrycia, szczególnie w naszym umyśle, w naszych myślach. Zachowaj je od ataku wroga, gdy on teraz będzie tu obnażony w jego dziele, w jego intrygach. Panie, modlimy się, abyś skrył nas wszystkich pod Twoją cenną i skuteczną krwią, aby Twoje brzemię zostało uwolnione, aby Twoje światło mogło świecić. Modlimy się o Twoje namaszczenie na nas. Zachowaj nas jednym duchem z Tobą. Amen. Przechodzimy do poselstwa 9, które jest kontynuacją poselstwa 8, które dotyczyło Bożej wspaniałej ekonomii i Jego udzielania. To poselstwo nie będzie aż tak pozytywne, nie będzie mówić o miłej sprawie, jaką jest Boży sąd nad Egiptem i Babilonem. Tak naprawdę nie możemy w pełni radować się Bożą ekonomią i Jego udzielaniem, jeśli nie będziemy widzieć, co symbolizują Egipt i Babilon. Egipt i Babilon muszą zostać obnażone, muszą zostać osądzone, aby Boży lud mógł w pełni radować się Bożą ekonomią i Jego udzielaniem. Gdy zajmujemy się słowem jak to, musimy się modlić, aby Pan nas przykrył, aby ukrył nas w sobie. Na pewno wróg nie chce, aby jego taktyki, jego zakusy zostały obnażone. Ale potrzebujemy, musimy ujrzeć Boży sąd nad narodami, które reprezentują różne aspekty świata. Przechodzimy do tego planu. Boży sąd nad Egiptem i Babilonem. Pierwszy punkt rzymski. Księga Jeremiasza przedstawia obraz tego, jak Bóg przychodzi, by ukarać i osądzić narody, które przedstawiają w formie typu aspekty świata. Po tym, jak Bóg rozprawił się i ukarał dzieci Izraela, przyszedł, aby wykonać swój sąd nad narodami, które wszystkie otaczały Izrael w tamtym czasie. Wszystkie te narody wokół Izraela były narodami, które były wrogie Bożemu ludowi. W księdze Jeremiasza jest 6 rozdziałów, które ukazują ten aspekt. Po tym, jak Bóg ukarał i rozprawił się ze swoim ludem, Bóg także musi osądzić i rozprawić się z tymi wszystkimi narodami. Mówiąc praktycznie, dzieci Izraela nie są w stanie uniknąć kontaktu z narodami wokół. I także narody wokół nie są w stanie uniknąć tego, by mieć jakikolwiek kontakt z Izraelem. Izrael nie istnieje jako pojedyncze państwo. Znajduje się pośród narodów, które w formie typu przedstawiają różne aspekty świata. Jest to naprawdę pełne znaczenia. Te narody, które przedstawiają w formie typu różne aspekty świata, to wróg, który stara się przeszkodzić w realizacji Bożego zamysłu. Podpunkt A. Gdy Jeremiasz przemawia na temat narodów, najpierw wymienia Egipt, a na końcu Babilon. W tych sześciu rozdziałach, od 42 do 51, Bóg przyszedł, aby rozprawić się z dziewięcioma narodami. I spośród tych dziewięciu narodów pierwszym był Egipt. Można powiedzieć, że Egipt przedstawia w formie typu początek świata, a ostatnim narodem był Babilon, który w formie typu przedstawia szczyt, zenit, a także zwieńczenie świata. Mamy początek, który w formie typu przedstawia Egipt i ostatni naród, którym był Babilon. W taki sposób Bóg spostrzega te narody. I w tym poselstwie chcemy skupić naszą uwagę na tych dwóch narodach, na Egipcie i Babilonie. Podpunkt drugi. W świetle obrazu ukazanego w Księdze Jeremiasza, ostatnim sądzonym narodem jest Babilon. Gdy Bóg go osądzi, sąd nad narodami się zakończy. W ostatniej części tego planu ujrzymy Boży sąd nad Babilonem. Gdy Babilon będzie osądzony, to Boży sąd się dopełni. I to też będzie zwieńczeniem Bożej ekonomii, gdy Bóg w pełni rozprawi się z Babilonem. I to będzie zwieńczeniem wiecznego Bożego zamysłu. Podpunkt B. Aby Boża ekonomia się zrealizowała, Kościół, nowotestamentowa Boża wybranka, musi zostać oddzielony od świata w każdym jego aspekcie. Doceniam, że możemy mieć poselstwo jak to, zagłębiając się w Księgę Jeremiasza i Lamentacji, które ukazują nam, jak istotne jest nasze rozprawienie się ze światem, nasze oddzielenie od świata. Świat jest nam tak bliski w tych dniach. Żyjemy w świecie. Jesteśmy w nim zanurzeni. I martwi mnie szczególnie kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy mogli nie usłyszeć jeszcze poselstwa na temat świata. Słyszeli o jedzeniu Jezusa, o wzywaniu imienia Pana. Słyszeli słowo na temat wielu słodkich spraw dotyczących Bożej ekonomii, ale nie usłyszeli wiele na temat świata. Kwestia oddzielenia od świata jest czymś kluczowym, nawet jak to Pan wyraził w modlitwie, ostatniej modlitwie w 17 rozdziale Jana, gdy modlił się do Ojca, aby Ojciec zachował ich, uczniów, ze świata. Oni nie są ze świata, świat ich nienawidzi. Musimy zdać sobie sprawę, że Boża ekonomia jest przeciwna światu. Boża ekonomia i świat nie mogą wspólnie istnieć. Nie możemy mieć świata i Bożej ekonomii w tym jednocześnie. W tych dniach żyjemy w otoczeniu, gdzie świat nas otacza z każdej strony. Zajmiemy się tym bardziej, gdy będziemy mówić o Egipcie. Mam brzemię, aby święci, prawdopodobnie ci młodsi, ale także ci starsi, aby wszyscy ujrzeli, jak istotne jest oddzielenie od świata. Apostołowie Paweł i Jan także podkreślali tę samą rzecz. Nie powinniśmy upodabniać się do tego wieku, który stanowi konkretną sekcję w świecie, ale musimy dawać się przeobrażać. To jest 12 rozdział Listu do Rzymian. Także Jan w swoim liście nakazywał, abyśmy nie kochali świata. Jeśli kochamy świat, to nie ma w nas miłości Ojca. To musi na nas wywrzeć głębokie wrażenie. Jeśli świat ma dostęp do naszej istoty, to Boża ekonomia nie jest w stanie poruszyć się naprzód. Świat musi zostać osądzony. Egipt i Babilon muszą zostać obnażone. Bóg musi się z nimi rozprawić i je osądzić, aby Boża ekonomia mogła podążać naprzód i się zakończyć, aby On mógł powrócić. Przechodzimy teraz do części, która mówi o Egipcie. Drugi punkt rzymski. Księga Jeremiasza 46, 2-28 mówi o Bożym sądzie nad Egiptem. Świat ma wiele aspektów, o których już wspomniałem. A Egipt w formie typu przedstawia aspekt świata pod względem źródła utrzymania i rozrywki. To jest aspekt świata, który reprezentuje Egipt. I to słowo świat w języku greckim to kosmos, co oznacza, tak naprawdę ma dwa znaczenia. Pierwsze, wskazuje na harmonijny system, porządek, czy też aranżację. Kosmos to system, dobrze zorganizowany system. Drugie znaczenie wskazuje na przystrojenie i przyozdobienie. Jest też kwestia kosmosu, która dotyka przystrojenia i przyozdobienia. Biblia posługuje się słowem świat, wskazując na trzy sprawy. Po pierwsze, wskazuje na ziemię fizyczną, którą Bóg stworzył, o czym mówią Dzieje Apostolskie 17:24, gdzie Paweł powiedział, że Bóg, który stworzył świat, to odnosiło się do ziemi, fizycznej ziemi, do tego globu. Po drugie, to słowo odnosi się do ludzi, którzy zamieszkują ziemię. W Jana 3:16 jest napisane, że Bóg kocha świat. To odnosi się do ludzi, mieszkańców, którzy żyją na ziemi. I po trzecie, słowo odnosi się do spraw tej ziemi, które obejmują wszelkie dobra, bogactwa, korzyści i rozrywkę, przyjemności. I apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym liście 2:15-16, gdy powiedział, nie kochajcie świata, nie odnosił on się tam do ziemi czy też ludzi, ale odnosił się do tych dóbr, bogactw, tych korzyści, tych przyjemności, tych wszystkich rzeczy, które są z tej ziemi. I w naszej społeczności skupiamy się na tym trzecim znaczeniu tego słowa. Nie mówimy o ziemi, o ludziach, ale o tych rzeczach tej ziemi. Tak więc Egipt tutaj w formie typu przedstawia szczególnie to trzecie znaczenie tego słowa świat. Musimy zdać sobie sprawę, że Bóg nie stworzył tego świata w tym trzecim znaczeniu. Bóg stworzył ziemię, stworzył wspaniałego człowieka, który zamieszkuje ziemię, ale Bóg nie stworzył tego systemu świata w znaczeniu tych wszystkich dóbr, korzyści, jakie płyną ze świata i przyjemności. Jest rozwój świata i musimy ujrzeć ten rozwój. Gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, Bóg zaopatrzył człowieka we wszystko. Karmił go, nawet czynił go szczęśliwym, umieścił go w ogrodzie Eden, w ogrodzie przyjemności i Bóg był jego ochroną. Zatroszczył się o wszelką ludzką potrzebę. Ale gdy człowiek upadł, szczególnie po tym jak Kain, syn Adama i Ewy, zabił swojego brata Abla, został osądzony przez Boga. Bóg nałożył na niego swoją dyscyplinę i w 4 rozdziale Księgi Rodzaju jest napisane, że odszedł z obecności Jahwe, opuścił Bożą obecność. Opuścił obecność tej ziemi w tamtym czasie, opuścił Bożą obecność. Opuścił sferę, w której Bóg troszczył się o wszelkie jego potrzeby. Teraz pozostał sam. Wędrował, poślubił kobietę, zrodził syna o imieniu Enoch i zbudował miasto. To było pierwsze miasto, o którym wspomina Biblia. I nazwał to miasto imieniem swojego syna Enocha. Enoch oznacza poświęcenie. Zdaje się, że Kain naprawdę cenił sobie to miasto, które zbudował, tak samo jak cenił sobie swojego syna. I nazwał to miasto imieniem swojego syna. Kochał to miasto, to było jego osiągnięciem. On był projektantem tego miasta, był budowniczym tego miasta i był z tego dumny. I od tego momentu rozpoczęła się rozwijać kultura ludzkości, kultura bezbożna. Teraz człowiek musiał szukać sposobu, by przetrwać. Teraz człowiek był z dala od Boga i musiał wynaleźć sposób, by siebie chronić, by karmić, by zapewnić sobie rozrywkę. Tak jak w mieście. W mieście możesz zapewnić sobie źródło utrzymania, rozrywkę, by dostarczyć sobie przyjemności. I szczególnie w starożytności miasta miały mury, które chroniły przed inwazją. Zamiast obierać Boga jako źródło dla potrzeb ludzkich, jako przyjemność dla człowieka i też ochronę, człowiek oddalił się od Boga, by rozwinąć bezbożną kulturę. Człowiek odepchał Boga i zaczął budować coś samemu, miasto, by zapewnić sobie utrzymanie, rozrywkę, a także ochronę. I kilka pokoleń później był potomek o imieniu Lamech, poślubił 2 żony, Adę i Sylle. Lamech był poligomistą. Po raz pierwszy, jako dalszy rozwój tej bezbożnej kultury, ludzie oddają się pożądliwościom ciała. I tutaj widzimy praktykę poligamii. Zdradza kilkoro dzieci. Pierwszy to Jabal, który był praojcem tych, którzy paśli trzodę i wytwarzał namioty. To służyło źródłu utrzymania. To był Jabal. Kolejny jego potomek to Jubal. Był on ojcem wszystkich grających na cytrze i flecie. Także trzeci syn, który na imię miał Tubal-Kain, on był ojcem kowali, którzy wytwarzali narzędzia z brązu i żelaza. Zapewne te narzędzia z brązu i żelaza służyły wytwarzaniu broni, aby chronić człowieka. Mieli także siostrę o imieniu Nama. Nama oznacza piękna. Ona szukała piękna. Jak wszystkie kobiety w świecie szukają piękna, starają się upięknić. Tutaj człowiek porzucił Bożą obecność, rozwinął bezbożną kulturę i oddaje się pożądliwością ciała i rozwija kulturę, aby zapewnić sobie źródło utrzymania poprzez hodowlę trzody i wytwarza instrumenty muzyczne, by zapewnić sobie rozrywkę, a także wytwarza broń, aby siebie bronić. I człowiek starał siebie upiększyć. Drodzy bracia i siostry, patrząc się na tę sytuację, czyż nie tak wygląda dzisiaj świat? To wszystko jest w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. I nawet gorzej, Lamech był tak dumny ze swoich osiągnięć, powiedział swojej żonie, jeśli ktoś go zrani, on by zabił tę osobę. Był tak silny i dumny. Miało miejsce morderstwa. Tak wyglądał rozwój bezbożnej kultury i to był początek świata. I dzisiaj, po 6000 lat, nasz świat się nie różni, poza tym, że jest gorszy, jest bardziej rozwinięty, bardziej skomplikowany, ale zasada pozostaje ta sama. Pożądliwość ciała, upadłego ciała, a także morderstwa, zabójstwa, upiększanie samych siebie, także ambicja, by zapewnić źródło utrzymania, by odnosić sukcesy, a także rozrywka. To był początek ludzkiej kultury, kultury bezbożnej. Podpunkt A. Egipt przedstawia w formie typu świat zajmujący się zarabianiem na życie i przyjemnościami. Wraz z szatanem, władcą świata, symbolizowanym przez Faraona, władcę Egiptu, który zajmuje i zawłaszcza lud wybrany przez Boga ze względu na jego ekonomię. Szatan wykorzystuje wszystkie te aspekty, ten rozwój, jak wspomniałem, pożądliwość ciała, upiększanie samego siebie, przyjemności, rozrywki, aby zająć, zawłaszczyć ludzi, którzy zostali uczynieni na Boży obraz i podobieństwo, aby go wyrażać i reprezentować. Pierwszy punkt, jeden. Naród egipski oznacza królestwo ciemności, władzę ciemności. List do Kolosan 1:13 mówi, że jesteśmy wyzwoleni spod władzy ciemności. Egipt przedstawia świat w aspekcie źródła otrzymania i rozrywki, ale w jaki sposób? Aby trzymać ludzi w ciemności. Ludzie żyją dzień i noc, trudząc się, aby zarobić pieniądze, by odnosić sukcesy, aby się zabawiać, nie wiedząc, że żyją w ciemności, będąc pod kontrolą, władzą szatana. Drugi podpunkt. Świat to nie jest źródło przyjemności, to miejsce tyranii. Każdy aspekt świata jest formą tyranii. Żyjąc dzisiaj na tej ziemi, czy radujemy się, czy też cierpimy? Szczególnie w dzisiejszej sytuacji, gdy obecna jest ta pandemia, z tymi wszystkimi zamieszkami, chaosem, upadkiem, który widzimy wokół nas, wszędzie, nie widać tak wiele radości. Widzimy za to szatańską tyranię, aby kontrolować, aby panować nad człowiekiem. Egipt oznacza tyranie. Podpunkt trzeci. Szatan zawłaszczył dla siebie wybrany lud Boży, przeznaczony do wypełnienia Bożego zamysłu i trzyma go w świecie. Jakże prawdziwe jest to dzisiaj, gdy widzimy rozwój technologii, rozwój w dziedzinie nauki, technologii. Oczywiście bardzo dziękuję Panu, że nawet w czasie tej pandemii pozwala nam posługiwać się technologią, aby kontynuować Jego przemawianie, by uwalniać Słowo i aby święci mogli przyjmować to Słowo. Jednak poza tym szatan posługuje się rozwojem technologii, internetem, komputerami, aby zniewalać ludzi, aby nimi kontrolować. Trudno jest cokolwiek zrobić, nie będąc poddanym kontroli. Cokolwiek powiecie, cokolwiek chcecie zrobić, coś was obserwuje, słucha. To, co chcecie kupić, co chcecie zrobić. Szatan posługuje się światem, aby zawłaszczyć Boży lud. Nie jesteście wolni. Widzicie, ludzie są zniewoleni grami wideo. Ile godzin dziennie ludzie, i nie tylko młodzi, nie tylko dzieci, wiem, że nawet dorośli są zniewoleni grami. I słyszałem, że niektórzy grali tak długo przez całą noc, a niektórzy nawet umarli z tego powodu. Święci, technologia niesie z sobą korzyści, tak samo internet, ale zapewne szatan posługuje się tym, aby realizować swoje intrygi, by kontrolować, by panować nad człowiekiem. Ujrzymy więcej na ten temat. Podpunkt A. Istnieć to jedno, lecz istnieć dla Bożego zamysłu to coś zupełnie innego. Drodzy bracia i siostry, czy po prostu istniejemy? Czy możemy też powiedzieć, Panie, istnieję dla Twojego zamysłu? Ludzkość w tych dniach jest bardzo zajęta. Zajęta, by zarabiać pieniądze, by odnosić sukcesy. I ktoś może się stać w ciągu jednej nocy milionerem. W dzisiejszych dniach widzimy, że to się dzieje. Wiele marchewek jest kładzionych przed ludźmi, które ich przyciągają, sprawiają, że oni za nimi podążają. Dlaczego? Co jest celem naszego istnienia? I mam nadzieję, że żyjąc w tym szczególnym otoczeniu, jest to czas, byśmy dokonali ewaluacji naszego celu istnienia. Czy chcemy tylko jakoś przez to przebrnąć, bym został zachowany, bym został w zdrowiu, by wirus mnie nie dotknął, że mógł zachować swoje zatrudnienie? Czy tylko po to istniejemy? Bóg powiedział, jeśli najpierw będziemy szukać Jego Królestwa i sprawiedliwości, te wszystkie rzeczy będą nam dane. Istnienie człowieka powinno służyć Bożemu wiecznemu zamysłowi, a nie Jemu samemu, temu, by żyć, by być, odnosić sukcesy. Gdy żyjemy w obecnych czasach, musimy przychodzić przed Pana, aby nas na nowo kalibrował w odniesieniu do naszego celu istnienia. Nawet życie chrześcijańskie i życie Kościoła nie powinny być jedynie dodatkiem do naszego życia ludzkiego. Nie. Nasze życie chrześcijańskie i życie Kościoła są powody, dla którego istniejemy, abyśmy mogli kontaktować się z Bogiem, Nim cieszyć i pozwalać Mu, by stał się wszystkim dla nas. Podpunkt B. Szatan zawłaszczył dla siebie ludzi, którzy dbają wyłącznie o swoją egzystencję. Nie obchodzi ich to, w jakim celu istnieją. Zapewne żyjemy w tak chaotycznym świecie. Nie chodzi jedynie o pandemię, ale też występują inne społeczne problemy, z którymi się zmierzamy. Rywalizacje polityczne, spory i upadki ekonomiczne. Żyjemy w bardzo szczególnym czasie. Po co żyjemy? W jakim celu istniejemy? Tak więc szatan zawłaszcza ludzi poprzez te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy w odniesieniu do Bożego, wiecznego zamysłu, aby nasza egzystencja nie była czymś pustym, czymś bez znaczenia. Podpunkt 4. Bóg powołuje nas między innymi po to, by móc się nami posłużyć do wyprowadzenia innych z zawłaszczenia i tyranii szatana oraz świata. Pan nakazał nam, abyśmy w czasach ostatecznych głosili Ewangelię. Nie Ewangelię łaski i miłości, ale Ewangelię Królestwa. Wszystkim ludziom zamieszkującym na ziemi. Czym jest Ewangelia Królestwa? Jest to Ewangelia, która sprowadza ludzi pod Boże rządy, która sprawia, że szatan odniesie szkodę. To jest Ewangelia, której potrzeba w tej godzinie, by sprowadzić ludzi na powrót pod Boże rządy, aby mógł nadejść koniec. Nie tylko my sami musimy zdać sobie sprawę, po co żyjemy, lecz abyśmy mieli też brzemię, aby ogłaszać Ewangelię, by sprowadzić innych wybranych pod Boże rządy. Podpunkt B. Świat to niegodziwy system ukształtowany w metodyczny sposób przez szatana. Powiedziałem, że słowo kosmos wskazuje na uporządkowany, dobrze zorganizowany system. Tak naprawdę można to przyrównać do ogromnego uniwersytetu, uczelni. Ten świat może być przyrównany do największego, znanego ludziom uniwersytetu, uczelni. A dyrektorem tej uczelni jest szatan. A ta uczelnia nazywa się uczelnią błędu. To uczelnia, która uczy ludzi, jak popełniać błędy, jak chybiać. Tak jak powiedział Paweł w liście do Efezjan 4:14, że jest system, który działa. Jest to system błędu, który został zaprojektowany przez szatana z przebiegłością, by zwodzić ludzi, by popełniali oni błędy, by chybiali celu, by oddalać ich od Boga. I w tej uczelni jest wiele, niezliczona liczba wydziałów. Oczywiście na normalnej uczelni mamy wydział biznesu, nauki, muzyki. Tak wyglądają też wydziały w uczelni szatana. Jest wydział morderstw, zabijania, cudzołóstwo, pijaństwa. To są różne wydziały zaprojektowane, zorganizowane przez szatana, by zniewalać ludzi. Jeden z tych wydziałów jest także religia. Ona stanowi część tej uczelni. Można powiedzieć, że ta uczelnia jest wszechzawierająca. Przez ostatnie 6000 lat szatan dokonał dosyć dobrego dzieła, by pozbierać, wytworzyć wiele wydziałów na tej uczelni. Po co? By zniewolić, by zawłaszczyć, by zająć człowieka, by zrealizować swój zamysł, który jest przeciw Bogu. Podpunkt 1. Bóg stworzył człowieka, żeby żył on na ziemi w celu wypełnienia jego zamysłu. Jednak wróg szatan utworzył na tej ziemi światowy system przeciwny Bogu. żeby zawłaszczyć człowiekiem stworzonym przez Boga i ujął go w ten system, wykorzystując do tego kulturę, edukację, przemysł, handel, rozrywkę i religię. To wszystko on systematycznie utworzył w tej sferze, która nazywa się kosmos, co się nazywa systemem, światem. Podpunkt 2. Wszystko, co znajduje się na Ziemi, odnoszące się w szczególności do ludzkości oraz wszystko, co znajduje się w powietrzu, szatan usystematyzował w swoje królestwo ciemności, by zająć tym ludzi i udaremnić im realizację Bożego zamysłu oraz oderwać ich od radowania się Bogiem. To uczelnia błędu. Jest zaprojektowana, by pomóc Tobie popełniać błędy, byś chybił Bogu, byś opuścił Boga, byś od Niego odszedł. To rozgrywa się dzisiaj przed naszymi oczami. Każdego dnia starzy i młodzi ludzie, poprzez rozwój technologii, szatan wykorzystuje te wszystkie rzeczy, by kontrolować ich umysłami, myślami, nieświadomie. Młode rodziny, wzrastając, możesz się pytać, w jaki sposób mam zatroszczyć się o swoje małżeństwo, w jaki sposób wychować dzieci. Zamiast modlitwy i przychodzenia do Pana, powiesz, zobaczmy, co na ten temat mówi Google. Zobaczmy, co nam powie internet. A czasami nawet nie musicie tam patrzeć, to samo się otwiera. Otwieracie, włączacie telefon i to już jest Tobie przedstawione jako Twój pokarm. Dzień i noc. To nas bombarduje. I pierze nam umysły. W dzisiejszych czasach to wszystko jest tak wygodne. Na całe, wszędzie. Przez 24 godziny na tydzień. Jest to tak dogodne, ale jest tak szkodliwe, jeśli nie będziemy ostrożni. Szatan przeprowadza swój system, aby kontrolować to, w jaki sposób ludzie dzisiaj myślą. Mam wielkie brzemię, wierzę, że wraz z innymi współpracownikami o nasze kolejne pokolenie. Cieszymy się, jesteśmy zachęceni, że tak wielu młodych z młodego pokolenia powstaje. Ale musimy być świadomi świata, w którym żyjemy. Szatan usystematyzował wszystko. Teraz to usystematyzowanie osiągnęło apogeum, szczyt. Któż się w tym nie znajduje? Któż nie jest pod jego wpływem? Nazywa się ogólnoświatową siecią. To jest pełne znaczenia, to prawda. Cały świat to taka sieć i szatan umieścił każdą osobę na tej sieci i w ten sposób może kontrolować ludźmi w bardzo prosty sposób. Nawet gdy słucham wiadomości, widzę wszelki ten ruch pośród ludzi, reakcje wśród ludzi. Jest coś, co kieruje myślami i uczuciami w człowieku. Jest coś, co napędza ludzi. Jest system, który działa, by odciągać coraz dalej ludzi od Boga. Podpunkt 3. Świat sprzeciwia się Bogu Ojcu. To, co w świecie, sprzeciwia się woli Bożej, a ci, którzy kochają świat, są Bożymi wrogami. W taki sposób Bóg widzi świat. Nie igrajcie ze światem w taki lekki sposób, niedbale. Jakuba 4:4 mówi nam, że jeśli jesteśmy przyjaciółmi świata, jesteśmy wrogami Boga. Jeśli kochamy świat, to nie może być w nas miłości Ojca. One nie mogą ze sobą współistnieć. Nie możemy, kochając Pana, podążając za Nim i jednocześnie podążać za światem. Świat w dzisiejszych czasach jest nam tak bliski naszym domom. Nie musimy wychodzić daleko, by szukać świata. Znajdziemy go w naszym domu, w naszej kieszeni, w naszych rękach. W jaki sposób opisać dzisiaj osobę, która nie jest światowa? Ja uważam, jest to trudne. 30, 40, 50 lat temu, jeśli ktoś miał jakieś urządzenie cyfrowe, to można było powiedzieć, że ta osoba była światowa, kochała świat. Ale dzisiaj to jest coś zwykłego. To jest część tego, jak żyjemy. W jaki sposób uzyskujemy informacje. W jaki sposób poruszamy się na co dzień. Więc nie chodzi o samo to urządzenie, o tą rzecz, ale o serce, o Twoje serce. Musimy być w stanie powiedzieć: Ojcze, kocham Cię. Posługuję się tymi rzeczami ze względu na moje codzienne życie, aby uzyskać informacji, których potrzebuję, aby przetrwać, by podążać i wypełniać dzienne obowiązki, ale moje serce jest, by Ciebie kochać. Każdego dnia musimy być w stanie powiedzieć: o, kochamy Ojca, kochamy wypełniać Jego wolę. Czasami gubimy się w posługiwaniu się tym współczesnymi dobrodziejstwami, ale one nas wciągają. Jesteśmy całkowicie pogrzebani, pochłonięci przez te rzeczy i nieświadomie nie wiemy, że staliśmy się ofiarami szatańskiego świata. Jesteśmy w jego rękach, w jego sieci. Mam nadzieję, że to słowo pozostanie z wami, że świat sprzeciwia się Bogu Ojcu. I nie interesuje mnie to, jak współczesny, nowoczesny stanie się świat. Ale słowo Boga to słowo Boga. Nie powinieneś mówić: bracie, reprezentujesz tutaj starą szkołę, a to jest XXI wiek. Znajduje się jeszcze w epoce kamienia łupanego, ale to są współczesne czasy. Boże Słowo pozostaje prawdą przez ostatnie 6000 lat. Świat jest nadal światem, a Bóg jest Bogiem wraz ze swoją ekonomią. I Bóg i świat nie mogą współistnieć. I zawsze, bez względu na to, jak jest to dogodne, jak bardzo to staje się częścią naszego codziennego życia, musimy być uświęceni w naszych sercach, w naszym spostrzeganiu świata, tych rzeczy w świecie. Posługujemy się nimi, żyjemy w świecie, ale nie możemy trwać w nieświadomości. Nie możemy się ukrywać, ale każdego dnia musimy strzec naszych serc, aby nasze serca kochały Ojca, kochały Jego wypełnienie Jego woli. Podpunkt czwarty. Cały świat, szatański system, leży w rękach złego. Jest to pierwszy list Jana 5:19. Apostoł Jan powiedział, że cały świat, nie jedynie część świata, nie tylko świat kasyn, nie tylko świat barów i klubów nocnych, ale cały świat, łącznie z tak zwanymi kościołami, seminaria, uczelnie, szkoły, szpitale, prezydenci, senatorzy, pastorzy, cały świat leży w złym. Podpunkt A mówi: cały świat obejmuje szatański system świata i ludzi tego świata, upadły ród ludzki. Podpunkt B. Leży, znaczy biernie pozostaje w sferze wpływu złego, który dla siebie bezprawnie zawłaszczył świat i nim manipuluje. Cały świat i ludzie tego świata biernie leżą w zawłaszczających i manipulatorskich rękach szatana, złego. Przyrównujemy tę sytuację pacjenta, który leży na stole operacyjnym. Przychodzi chirurg, usypia go, pacjent leży bez świadomości, a chirurg może odcinać. Dzisiaj ludzkość to nieświadomi pacjenci, którzy leżą na operacyjnym stole, a szatan, który jest chirurgiem, który odcina, nie mamy sposobu, by się przeciwstawić, by się bronić. Ten system działa tak sprawnie i tak potężnie. Ludzkość dzisiaj nie ma sposobu, by się temu przeciwstawić. Słowo greckie przetłumaczone jako zły w pierwszym liście Jana 5,19 określa kogoś groźnego, szkodliwie złego, kto oddziałuje na innych, czyniąc ich złymi i występnymi. Ten zły to szatan, diabeł, w którym leży cały świat. Jakże prawdziwe jest to dzisiaj, bracia i siostry? Czyż nie jest to to, co widzimy przed nami? Ta pandemia, zamieszki wywołane różnicami rasowymi w świecie politycznym, to ktoś groźny, szkodliwie zły, kto oddziałuje na innych, czyniąc ich złymi i występnymi. To jest świat. Podpunkt piąty mówi, szatan wykorzystuje świat materialny i rzeczy, jakie są w świecie, żeby ostatecznie zarządzać tym wszystkim w królestwie Antychrysta. W owej godzinie światowy system sięgnie zenitu i każde jego ogniwo okaże się jako antychrześcijańskie. Czyż nie wierzycie, bracia i siostry, że jesteśmy w tej godzinie? A jeśli nie, to jesteśmy bardzo blisko tej godziny. Jesteśmy przy zenicie tego systemu światowego, który został tak dobrze zorganizowany, tak w potężny sposób zorganizowany i sprytnie zorganizowany, aby wypełnić plan szatana. Obecnie z powodu koronawirusa ludzie są oddzieleni od siebie nawzajem, wycofali się do swoich urządzeń cyfrowych. I z jednej strony dziękujemy Panu, ponieważ to pozwala nam, byśmy mogli się nadal spotykać, ale jeśli zastanowicie się to, co ludzie robią w tych urządzeniach cyfrowych, czym są karmieni dzień i noc, ten światowy system, zorganizowany system, sięgnął zenitu. Nie wiem, jakże jeszcze gorzej może się stać. Dzisiaj z powodu tego systemu świata wybierasz, można powiedzieć, dokonujesz wyboru według swojej preferencji co do swojej płci. Możesz sobie wybrać i określić swoją orientację seksualną. Święci, niech Pan otworzy nam oczy, abyśmy zobaczyli tego niegodziwego, który wykorzystuje ten światowy system, ten materialny świat i te sprawy, rzeczy tego świata, aby poddać wszystko swojej kontroli i przygotowując królestwo dla Antychrysta, syna bezprawia, by On się objawił. To dzieje się przed nami. Cała sytuacja staje się coraz bardziej antychrześcijańska, bezbożna. Podpunkt szósty. Chrystusowe dzieło na krzyżu osądziło niegodziwy szatański system tego świata, królestwo ciemności. Podpunkt A. Przez śmierć na krzyżu Pan w podobieństwie ciała grzechu zniszczył szatana, który tkwi w ciele człowieka. Chwała Panu, gdy Chrystus poszedł na krzyż, poniósł nie tylko moje grzechy, nie tylko moje wszelkie występki, przewinienia, ale także, gdy umierał jako grzesznik, szatan, który został zniewolony w ludzkim ciele, także został ukrzyżowany. On przyszedł, Syn Człowieka przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Szatan wraz z jego dziełem został zniszczony przez Chrystusa na krzyżu. Podpunkt B. Przeprowadzając w ten sposób sąd nad szatanem, osądzi on także świat zależny od szatana. Szatan jest władcą tego świata, a świat jest od niego zależny. Gdy on został pokonany, zakończony na krzyżu, także został osądzony wtedy świat i został wyrzucony. Podpunkt C. Gdy więc zniesiono Pana na krzyżu, odbył się sąd nad światem i jego władca, szatan, został wyrzucony precz. Podoba mi się werset z Ewangelii Jana 14:30. Pan powiedział, władca tego świata przychodzi, ale we mnie nie ma nic. W Synu Człowieka ten władca świata nie miał miejsca, podłoża, nie miał żadnej możliwości, by cokolwiek uzyskać. I mam nadzieję, że my wszyscy święci w Pańskim odzyskiwaniu możemy powiedzieć to samo. We mnie, władca tego świata, nie ma nic, nie ma żadnego podłoża, żadnej możliwości. Ja istnieję dla Bożego, wiecznego zamysłu. Nie żyję tylko po to, by jakoś przetrwać, by odnieść jakiś sukces, by być dobrym, ale aby wypełnić Boży zamysł, który wiąże się z tym, by człowiek go wyrażał i reprezentował. Przechodzimy teraz do trzeciej części, która mówi o Babilonie. Trzeci punkt rzymski. Księga Jeremiasza 50-51 mówi o Bożym sądzie nad Babilonem. Aby wywrzeć na nas większe wrażenie odnośnie aspektu świata, świat opisany w Biblii składa się z dwóch głównych etapów. Pierwszy etap przedstawiony jest przez miasto Enoch, zbudowaną przez Kaina w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju. Wtedy rozwinęło się bezbożne społeczeństwo, bezbożna kultura, która ostatecznie doprowadziła do sądu Bożego poprzez potop za czasów Noego. To była pierwszy etap świata. Drugi etap świata widzimy w mieście Babel, o którym mówi 10 rozdział Księgi Rodzaju. To miasto zostało zbudowane przez Nimroda i w Księdze Rodzaju 10:10 nazwane jest Królestwem Babel. Nie było to jedynie miasto, ale tak naprawdę to był początek ludzkich rządów, które wtedy miały początek swojego rozwoju. I od czasu miasta Babel ono rozgałęziło się na trzy linie. Pierwsza linia to linia Babilonu, która jest linią bałwochwalstwa i pomieszania. Druga linia to linia Egiptu, która jest linią źródła utrzymania i rozrywki. A trzecia linia to Sodoma. To linia grzeszności. I te trzy linie będą się rozwijać równocześnie. Będą miały kontynuację, aż staną się wielkim miastem, wielkim Babilonem w 17 i 18 rozdziale objawienia. Ona będzie stanowić apogeum i zwieńczenie ludzkiego buntu przeciw Bogu na przestrzeni wszystkich wieków i zostanie osądzona przez Boga ogniem. Pierwszy pierwszy etap świata został osądzony przez Boga poprzez wodę za czasów Noego, a drugi etap świata zostanie osądzony przez Boga ogniem w czasach ostatecznych. Babilon nadal się rozwija. Podpunkt A mówi: Babilon zaczął się od Babel. Podpunkt 1. W Babel szatan doprowadził ród ludzki do buntu przeciw Bogu, oddawania czci bożkom i wywyższania ludzkiego ja. Babel więc stało się początkiem, źródłem buntu człowieka przeciw Bogu, oddawania przez niego czci bożkom i wywyższania ludzkiego ja. Jeśli przeczytacie 11 rozdział Księgi Rodzaju, fragment, który mówi o wieży Babel, to ujrzycie te trzy elementy. Człowiek chce zbudować wieżę, która będzie sięgała do Bogu, chce zbuntować się przeciw Bogu i w czasie Babel jest pełno bałwochwalstwa, jest pełno napisów bożków poumieszczanych wszędzie. Jest napisane, że oddawali oni cześć bożkom i też chcieli pokazać się, jak zdolni są. Chcieli być w stanie zbudować coś, by dosięgnąć do niebios, by wywyższyć swoje ja. Tak więc bądźcie pod wrażeniem, że te trzy elementy Babilonu, bunt przeciw Bogu, oddawanie czci bożkom i wywyższanie swojego ja. Podpunkt drugi. Kontynuacją Babel był Babilon, w oczach Boga będący zwieńczeniem ludzkich rządów. Powiedziałem, że Nimrod był tym, który zbudował miasto Babel. On był źródłem ludzkich rządów. Od czasu Babel ludzkie rządy się rozpoczęły. I pamiętamy z drugiego rozdziału Księgi Daniela, gdzie Nebukadnezar ujrzał sen wielkiego posągu. To było objawienie od Boga, aby objawić ogół ludzkich rządów. Ten posąg miał złotą głowę, która oznaczał Babilon, Królestwo Babilońskie, ramiona srebrne i pierzy srebrne oznaczają Królestwo Medoperskie, następnie brzuch i lędźwia z brązu oznaczają Królestwo Greckie, a dwa golenie z żelaza oznaczają Cesarstwo Rzymskie, a 10 palców z żelaza i gliny oznaczają mieszaninę autokracji i demokracji w czasach ostatecznych. Cały ten posąg stanowi obraz ludzkiego rządu przez ostatnie 6000 lat, a Babilon był jego głową. To wskazuje, że Babilon jest nie tylko jego głową, on jest osobą. To nie ma znaczenia, czy jest to cześć medoperska, grecka, rzymska. Tak naprawdę w Bożych oczach to wszystko to ludzki rząd, który jest reprezentowany przez Babilon. Podpunkt A. Nebukadnezar, król babiloński, był nawet utożsamiany z szatanem jako jego ucieleśnienie. Jeśli przeczytacie Księgę Izajasza 14:4 i wers tam wskazuje na Nebukadnezara i w wersatach 11-15 mówi o archanioł, który spadł z nieba, co odnosi się do szatana. To, w jaki on pełen dumy sposób wyraził, że wyniesie się na niebiosa, będzie wyżej, powiedział: ja będę pięciokrotnie. To był szatan i to było słowo, które odnosiło się do Nebukadnezara, co wskazuje, że Nebukadnezar był ucieleśnieniem szatana. Podpunkt B. Babilon zniszczył Boże święte miasto i świętą świątynię oraz uprowadził do niewoli święty Boży lud i zabrał naczynia z Bożej świątyni. Babilon nie tylko przetrzymywał Boży lud, ale także zniszczył Bożą świętą świątynię, Boże święte miasto, a następnie zniewolił Boży lud i pojmał wraz z naczyniami ze złota i srebra, które służyły oddawaniu czci Boga, i przetrzymywał je w świątyni dla bożków. Cóż za pomieszanie! To całkowicie rozgniewało Boga. Jak możesz brać naczynia, które służą oddawaniu mi czci, i umieścić je w świątyni dla bożków? Dlatego Bóg bez reszty nienawidzi Babilonu bardziej niż Egipt, bym powiedział. I nie tylko tak jak Egipt poddawali Boży lud swojej tyranii, zmuszając, by ciężko pracowali, by byli pod jego tyranią, ale Babilon sprowadził Boże naczynia i Boży lud do niewoli i wymieszał je z bałwochwalczymi rzeczami. Podpunkt B. W Księdze Objawienia 17-18 Cesarstwo Rzymskie przywrócone do dawnego stanu jest nazwane Wielkim Babilonem i ma dwa aspekty, religijny i materialny. Musimy zdać sobie sprawę, bracia i siostry, nie powinniśmy myśleć, że rzymskiego cesarstwa już nie ma. Tak naprawdę historycy by wam powiedzieli, że ono nadal istnieje. Wiele z tego, co dzisiaj jest obecne w naszym codziennym życiu, jest kontynuacją z czasów Cesarstwa Rzymskiego, łącznie z całym systemem prawnym, opieką społeczną, drogami, rozwiązaniami wodociągowymi. Te wszystkie rzeczy już były za czasów cesarstwa i dzisiaj one nadal mają swoją kontynuację. Są tym, co zostało wynalezione za czasów cesarstwa rzymskiego. I nadchodzi czas, że to cesarstwo rzymskie nie tylko będzie miało swoją kontynuację, ale zostanie przywrócone do dawnego stanu. A Antychryst jako ten Syn Bezprawia objawi się jako ostatni cesarz, władca Cesarstwa Rzymskiego. Będzie człowiekiem grzechu, człowiekiem bezprawia, który będzie walczył przeciw Chrystusowi wraz z szatanem, jako przeciw Bogu, jako Boży wróg. Więc żyjemy w czasach. Nie wiem, ile jeszcze to potrwa, ale wierzę, że będziemy świadkami tych rzeczy, które będą miały miejsce przed nami. Są to dwa aspekty Babilonu. Aspekt religijny i aspekt Babilonu materialnego, co w szczególności odnosi się do miasta Rzymu, gdzie znajduje się główna siedziba stolicy Włoch, a także głównej siedziby kościoła rzymskiego, gdzie mieści się ten niegodziwy religijny system. Bóg musi rozprawić się nie tylko z tą religijną częścią, ale także z tą materialną. Podpunkt 1 mówi, 17 rozdział odsłania Babilon religijny, odstępczy kościół rzymskokatolicki. Nawet katolicy przyznają, że Wielki Babilon wskazuje na Kościół rzymskokatolicki, na Kościół odstępczy. Podpunkt A. W Bożych oczach Babilon to Kościół rzymskokatolicki, który pod wieloma względami kontynuuje judaizm i który zasymilizował wiele elementów z pogaństwa. Wiemy, że Babel, miasto zbudowane przez Nimroda, było miastem pełnym bożków, pełnym bałwochwalstwa. Jest książka Dwa Babilony autorstwa Pembera, gdzie napisał, że ten Babel było źródłem wszystkich pogańskich religii na całej ziemi. Wszystkie pogańskie religie znajdują swoje źródło w bałwochwalstwie, które miało miejsce w Babel. i z tego źródła pochodzi. I przez ostatnie 6 tysięcy lat religia się rozwijała i katolicyzm, gdy się pojawił po tym, jak Konstantyn objął władzę i ustanowił system papieski w VI wieku, wtedy to przyjęto zarówno rytuały judaistyczne, coś z judaizmu, w szczególności rytuały, ceremonie, jak wznoszenie woni, szaty, które też pochodzą z judaizmu, i zasymilowali to z tym, co pogańskie. Boże Narodzenie jest czymś pogańskim, Wielkanoc jest czymś pogańskim. Mam nadzieję, że cała nasza młodzież zda sobie sprawę, dlaczego w Pańskim odzyskiwaniu nie świętujemy Bożego Narodzenia i nie praktykujemy Wielkanocy. Nie dlatego, że chcemy różnić się od reszty świata i reszty chrześcijaństwa, ale dlatego, że te święta mają początek w pogaństwie. Boże Narodzenie było zapoczątkowane przez Konstantyna, gdy chciał on udobruchać sobie wszystkich ludzi, by ich zdobyć dla chrystianizmu, które on zapoczątkował, i dostosował narodziny Boga Słońca z 25 grudnia i zmienił i nazwał to narodzinami Chrystusa. To wszystko jest pogańskie. Nawet obraz Madonny i dziecka jest całkowicie pogańskie. Obrazy, które widzimy w świątyniach bożków w Indii, w Chinach, teraz są wprowadzane do kościoła katolickiego. I mówi się, że to Maria, Matka Jezusa ze świętym dzieciem. Bracia i siostry, nic dziwnego, że Boże serce gniewa się na Babilon. Jest tam pomieszanie. Są tam dobre rzeczy i które z tych rzeczy, które są praktykami judaistycznymi, ale jest tam też wiele pogańskimi rzeczami, które stały zasymilowane w kościele katolickim. Podpunkt B. W wersecie 17.1 prostytutka to odstępczy kościół rzymskokatolicki. Ona jest matką wszystkich prostytutek. Matką prostytutką. I ona zrodziła wiele córek małych prostytutek, którymi są denominacje, wolne grupy. To małe prostytutki, córki wielkiej prostytutki. Ponieważ Bóg, podpunkt C, nienawidzi odstępczego kościoła na początku wielkiego ucisku, sprawi on, że antychryst wraz z jego 10 królami zniszczy kościół rzymskokatolicki. Bóg posłuży się antychrystem i 10 królami z Europy, z Cesarstwa Rzymskiego, aby najpierw zniszczyć religijny Babilon, o którym mowa jest w 17 rozdziale. Babilon religijny najpierw zostanie zniszczony przez Antychrysta i Cesarstwo Rzymskie. Podpunkt drugi. 18 rozdział Księgi Objawienia ukazuje Babilon materialny, miasto Rzym. Podpunkt A. W rozdziałach 17 i 18 wymieszane są razem dwa aspekty Babilonu. Aspekt religijny i aspekt materialny. Podpunkt 1. Prostytutka z wersetu 17-16 oznacza Babilon religijny, czyli kościół rzymskokatolicki. Natomiast kobieta z wersetu 18 oznacza Babilon materialny, czyli miasto Rzym. Podpunkt drugi. Ponieważ Wielki Babilon posiada dwa aspekty, wyjście z niego oznacza opuszczenie Babilonu zarówno religijnego, jak i materialnego. Było wezwanie, aby Boży lud wyszedł z niej i nie miał z nią nic wspólnego, z jej grzechem. Modlimy się, aby wielu drogich braci i sióstr, może nawet spośród naszej rodziny, naszych znajomych, którzy nadal są uwięzieni w Kościele katolickim, modlimy się, aby zostali wywołani, aby nie brali udziału w jej grzechach. Babilon zostanie osądzony, on upadnie. I gdy upadnie, rozlegnie się wszechświatowe halleluja, ponieważ Bóg rozprawi się z tym, czego najbardziej nienawidzi. Mamy nadzieję, że wielu drogich braci i sióstr, którzy są prawdziwymi dziećmi Bożymi, którzy są zniewoleni w tym niegodziwym i zwodniczym systemie religijnym, że Pan ich wyprowadzi, aby wyszli. Podpunkt B. Babilon materialny, miasto Rzym, stanie się w oczach Boga godny nienawiści, ponieważ stał się źródłem zarówno diabelskiej polityki, jak i diabelskiej religii. Polityka rzymska jest diabelska, jest ciemna, zepsuta, jak za czasów Chrystusa, gdy było na ziemi, ujrzeliśmy, jakże ciemna i skorumpowany jest rząd rzymski. Także w mieście Rzym mieści się Watykan, który mieści źródło odstępczego kościoła rzymskokatolickiego. Bóg więc nie tylko osądzi Babilon religijny, ale także Babilon materialny, w szczególności miasto Rzym. Tak więc w bardzo praktycznym znaczeniu niedobrze jest mieszkać w Rzymie, ponieważ nadejdzie dzień, gdy Bóg dokona sądu nad Rzymem. Podpunkt C. Chrystus jako inny anioł zaświeci nad ziemią, aby mocą swej wielkiej władzy zniszczyć wielki Babilon, miasto Rzym. Chrystus nadejdzie jako inny anioł wraz ze światłem, które oświeci to miasto i ono upadnie jak kamień rzucony do wody. Utonie. Nie wiemy, w jaki sposób to się stanie, ale miasto Rzym upadnie. Podpunkt C. Zasada Babilonu polega na mieszaniu rzeczy ludzkich ze Słowem Bożym oraz spraw ciała ze sprawami ducha. Mam nadzieję, że to może na nas wywrzeć wrażenie, czym jest Babilon i co on przedstawia, tę zasadę Babilonu. Słowo Babilon oznacza pomieszanie. Aby to podsumować, zasadą Babilonu jest to, po pierwsze, człowiek chce uczynić swoje imię wielkim. Człowiek chce uczynić coś, aby siebie wynieść. To jest czymś babilońskim. Po drugie, Babilon jest pomieszaniem. Tak jak za czasów Babel. Oni nie byli w stanie się komunikować, ponieważ Bóg pomieszał ich języki. To było pomieszanie. Dzisiaj w kościołach, w pańskim odzyskiwaniu nie może być żadnego babilońskiego elementu. Tylko jedno miasto, jeden kościół. Nie może być wielu kościołów w jednym mieście. Chrystus ma jedną oblubienicę. Ma jedno ciało. Nie możemy pozwolić, aby wkroczyło pomieszanie. Po trzecie, Babilon oznacza rozproszenie. Ludzie nie mogli się porozumieć, więc się rozproszyli. Ale pańskie odzyskiwanie, Boże świadectwo, to świadectwo zbierania się, stawania się jedno. Tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Wszyscy oni byli rozproszeni, ale wtedy zostali zebrani w jedno. Pańskie odzyskiwanie to świadectwo nie rozproszenia, ale zbierania się w jedność. I ostatnie, punkt czwarty. Babilon oznacza mieszankę. To zmieszanie, to mieszanka rzeczy Bożych z rzeczami bożków. Znajdują się tam pewne rzeczy z Boga w Kościele katolickim, ale jest tam też mnóstwo bałwochwalczych rzeczy. Pańskie odzyskiwanie musi być czystym produktem z Chrystusa. Nie możemy mieć połowicznego domu, że nie ma nas ani tu, ani tam. Musimy być absolutni, musimy być czyści. Po prostu Chrystus i tylko Chrystus. Babilon jest mieszanką rzeczy boskich z tym, co jest związane z bożkami. Podpunkt A. Król tego imperium, Nebukadnezar, spalił dom Boży w Jerozolimie, uprowadził z Bożego domu naczynia przeznaczone do oddawania czci Bogu i umieścił je w świątyni swych bożków w Babilonie. Cóż za mieszanka. Podpunkt B. W Nowym Testamencie mieszanka ta jest powiększona i przyjmuje postać Wielkiego Babilonu. Jeśli przeczytacie Objawienia 17:3-5, ujrzycie, co mówi Jan. Zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, mającej 7 głów i 10 rogów. Ta kobieta, to kościół rzymskokatolicki, była ubrana w purpurę i szkarłat i pozłocona złotem i drogocennym kamieniem i perłami, a w swojej ręce miała złoty kielich, pełen ohydztw i nieczystości jej rozpusty. A na jej czole wypisane było imię Tajemnica, Wielki Babilon, Matka Prostytutek i Ohydztw Ziemi. Ma złoty kielich, co wskazuje na coś boskiego, ale on zawiera ohydztwa i bluźnierstwa. Ona była pozłacona złotem, co jest przeciwieństwem do Nowej Jerozolimy, która była zbudowana z czystego złota. Babilon jednak był pozłacany złotem. Miał pozór, cienką warstwę pozłacanego złotem. Więc Wielki Babilon będzie powiększeniem Babel i rozwinięciem Babilonu, aby w nim rozwinęła się ta mieszanka. Podpunkt 2. Musimy usunąć się z każdej sytuacji, w której zmieszana jest moc ludzka z Bożą mocą, ludzka zdolność z Bożym dziełem oraz ludzkie opinie z Bożym Słowem. Amen. Niech Pan zachowa swoje odzyskiwanie, aby było takim miejscem, gdzie tylko Boża moc, tylko Boże dzieło i Boże Słowo są wywyższane i wyrażone. Podpunkt D. Dojdzie do dwóch upadków Wielkiego Babilonu. Upadku Babilonu religijnego oraz upadku Babilonu materialnego. Podpunkt 1. Upadek Babilonu religijnego będzie miał miejsce na początku Wielkiego Ucisku. Podpunkt 2. Upadek Babilonu materialnego będzie miał miejsce pod koniec Wielkiego Ucisku. Babilon religijny upadnie najpierw, a następnie pod koniec Wielkiego Ucisku upadnie Babilon materialny. Podpunkt 3. Chwała oddawana w 19:1-4 wiąże się bardziej z upadkiem Babilonu religijnego niż z upadkiem Babilonu materialnego, ponieważ Bóg bardziej nienawidzi Babilon religijnego niż materialnego. Chciałbym przeczytać Wam 3 wersety, ponieważ czuję, że dobrze jest usłyszeć Alleluja z niebios. 19:1-4. Po tym wszystkim usłyszałem jakby donośny głos wielkiej rzeszy ludzi w niebie mówiących Alleluja. Zbawienie i chwała i moc należą do naszego Boga, bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego wyroki, bo osądził wielką prostytutkę, która psuła ziemię swoją rozpustą i pomścił krew swoich niewolników z jej ręki. I po raz drugi powiedzieli Alleluja. Jej dym wzniósł się na wieki wieków. I upadło 24 starszych i 4 żywe stworzenia i oddali cześć Bogu, który siedzi na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. Przynajmniej 3 razy w tych wersetach widzimy Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bóg był tak szczęśliwy. Drodzy bracia i siostry, ponieważ Babilon dokonał tyle zniszczeń Bożej ekonomii, Bożemu poruszaniu, mam nadzieję, że Pan włoży w nas taką nienawiść wobec tego systemu, a w szczególności wobec tego religijnego Babilonu, taką samą nienawiść, jaką on sam w sobie nosi. Nigdzie w całym Piśmie Bóg nie był tak szczęśliwy. Całe niebo wybuchło okrzykiem Alleluja, ponieważ wtedy i tylko wtedy Boża ekonomia może zostać dopełniona. Podpunkt E. Bóg osądzi Babilon w takim stopniu, że nic z niego nie zostanie we wszechświecie. Podpunkt 1. Zarówno Izajasz, jak i Jeremiasz prorokowali, że jak tylko Babilon zostanie zniszczony, jego dawny wygląd nie powróci. To jest jego koniec. Nie zostanie on odbudowany i nie zostanie przywrócony do swego wcześniejszego stanu. Podpunkt 2. Gdy pod koniec wieku Bóg zniszczy zarówno Babilon religijny, jak i polityczny, zakończy się sąd nad Babilonem, o czym prorokowano w rozdziale 50-51, to także będzie koniec sądu Bożego nad narodami. Podpunkt 3. Wielki Babilon zostanie zniszczony, usunięty z ziemi i wrzucony do jeziora ognistego i nastanie nowe Jerozolimy, która stanie się czołowym centrum wiecznego Bożego Królestwa w nowym niebie i nowej ziemi. Mimo iż sąd nad Babilonem, który będzie miał miejsce w przyszłości, ale dzisiaj, bracia i siostry, jeśli chodzi o nas, duchowy osąd musi zostać przez nas zaprowadzony. Musimy osądzić Babilon, ten duchowy Babilon. Nasz duchowy sąd musi zostać zrealizowany dzisiaj. Nie mamy żadnego współczucia. Nie ma w nas miejsca, aby przyjmować cokolwiek z tego systemu babilońskiego. Niech Pan ma nad nami miłosierdzie, aby zachować swoje odzyskiwanie we wszelkiej czystości, gdy zbliżamy się do końca tego wieku. Pan pragnie czystej, jaśniejącej oblubienicy i przygotowanie oblubienicy jest czymś jaśniejącym i czystym. Nie może w nim być jakiejkolwiek mieszanki, ani złudzenia, ani kompromisu. Niech Pan posłuży się tym słowem, aby nas zachować, zaszczepić, aby usunąć z nas wszelki element Egiptu. Nie mamy nic wspólnego z Egiptem, z tym światem. Mimo iż żyjemy w świecie, nie jesteśmy jego częścią. I musimy pozbyć się wszelkiej mieszanki Babilonu, dzisiejszego systemu religijnego, aby odzyskiwanie, kościoły mogły zostać zachowane i przygotowane jako czysta, kochająca oblubienica dla Chrystusa. Amen. Tutaj zakończę.